Lekcja czwarta, 27 lipca. Przypowieści. Sobota po południu, 20 lipca. Tekst pamięciowy. I rzekł do nich, baczcie na to, co słyszycie. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane. Ewangelia Marka 4:24-25. W tym tygodniu będziemy studiować przypowieści Jezusa zapisane w 4 rozdziale Ewangelii Marka. W Ewangelii Marka, najkrótszej z 3 Ewangelii synoptycznych, Ewangelii Mateusza, Ewangelii Marka oraz Ewangelii Łukasza, siłą rzeczy zawartych jest także najmniej przypowieści. Od wieków bibliści stawiają pytania dotyczące znaczenia i interpretacji przypowieści Jezusa, jak je rozumieć? Co oznaczają? Dlaczego Jezus posługiwał się nimi? Czego chciał nas przez nie nauczyć? Na ile dosłownie należy je traktować? Czy są one bezpośrednimi lekcjami, czy wyłącznie alegoriami? Oczywiście nie sposób wyczerpująco odpowiedzieć na te pytania w jednej lekcji. Przyjrzymy się jedynie wybranym przypowieściom i spróbujemy zrozumieć, co Jezus chciał przez nie przekazać. W 4 rozdziale Ewangelii Marka znajduje się 5 przypowieści: o siewcy, o świecy, o mierze, o kiełkującym nasieniu oraz o ziarnku gorczycy. Znaczna część tego rozdziału jest poświęcona przypowieści o siewcy. Ta przypowieść występuje w nim jako pierwsza, zaś po niej podane jest uzasadnienie nauczania w przypowieściach oraz interpretacja samej przypowieści. Ten trzyetapowy wzorzec będziemy studiować w częściach lekcji przeznaczonych na niedzielę, poniedziałek i wtorek. W środę i czwartek przyjrzymy się pozostałym przypowieściom. Niedziela, 21 lipca. Przypowieść o siewcy. Czym charakteryzują się różne rodzaje gleby i co dzieje się z ziarnem wrzuconym w każdą z tych gleb? Przeczytaj Ewangelia Marka 4:1-9. I znowu począł nauczać nad morzem. I zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie, nad brzegiem morza. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i tak mówił do nich w kazaniu swoim, słuchajcie. Oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo, i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je, i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny i 60-krotny, i 100-krotny, i mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Czytając ewangeliczne przypowieści Jezusa, czytelnicy zazwyczaj chcą jak najszybciej przejść do interpretacji podanej przez Niego. W końcu czyń temu służą owe przypowieści, nauczaniu duchowej prawdy dotyczącej chrześcijańskiego życia? Owszem, ale czasami Jezus nie podaje wyjaśnienia swoich przypowieści poza takim zdawkowym stwierdzeniem, Królestwo Boże jest list Jakuba lub, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Tak więc dobrze jest nieco zwolnić i po prostu przeanalizować samą przypowieść, aby zauważyć kierunki, które wyznaczają poszczególne jej elementy. W przypadku przypowieści o siewcy takie podejście dostarcza szeregu spostrzeżeń. W każdym przypadku ziarno jest takie samo, choć pada na 4 różne rodzaje gleby. Rodzaj gleby decyduje o efekcie siewu. Przypowieść ta jest właściwie 4 wątkami biegnącymi jeden po drugim, więc całe opowiadanie niejako składa się z 4 małych opowiadań. Ziarno, które upadło na drogę, zostało zaraz zjedzone przez ptaki. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo, i zjadło je. Ewangelia Marka 4:4. Ziarno, które upadło na kamienistą glebę, wykiełkowało i przetrwało kilka dni czy tygodni, jednak ostatecznie zwiędło i uschło spieczone przez słońce. Ziarno, które upadło między ciernie, wyrosło, ale i ono nie miało szansy zmienić się w dojrzałą roślinę, gdyż ciernie stłumiły je tak, iż obmarło. Ziarno, które padło na dobrą glebę, wzeszło, wyrosło i wydało plon. Trzy wątki przypowieści kończą się niepowodzeniem, a tylko jeden kończy się sukcesem, obfitym i dobrym plonem. Długość poszczególnych wątków, czas, który obejmują, oraz fakt, że tylko jeden kończy się powodzeniem, wskazują na ryzyko niepowodzenia, ale także na obfity efekt powodzenia. Wydaje się, iż przypowieść ta ukazuje cenę uczniostwa i ryzyko wiążące się z nim, a jednocześnie wspaniałą nagrodę, jaką przynosi pójście za Jezusem. Jakich innych duchowych lekcji możemy nauczyć się z przyrody? Poniedziałek, 22 lipca. Interpretacja Jezusa. Jezus opowiedział przypowieść i nie wyjaśnił jej od razu. Zgodnie z Ewangelia Marka 4:1 Jezus opowiedział przypowieść dla mnóstwa ludzi. Dopiero po pewnym czasie wyjaśnił znaczenie przypowieści niewielkiej grupie swoich uczniów. Jak Jezus wyjaśnił znaczenie przypowieści o siewcy? Przeczytaj Ewangelia Marka 4:13-20. I rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo, zasiane w nich. Podobnie, zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy, skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia. Lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A innymi, zasianymi między ciernie, są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje, owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa. Przyjmują je i wydają owoc 30-krotny i 60-krotny, i 100-krotny. Jezus zinterpretował przypowieść, identyfikując elementy niewystępujące w niej. Jego interpretacja wskazuje, że przypowieść ta jest luźną alegorią nawiązującą do rzeczywistości, ale niekoniecznie w każdym najdrobniejszym szczególe. Jezus zidentyfikował ziarno jako słowo. Dotyczy to Słowa Bożego, zwłaszcza głoszonego przez Jezusa. W list Jakuba 1:21 czytamy, przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Różne rodzaje gleby oznaczają różnego typu słuchaczy. Według interpretacji Jezusowej wszyscy słyszą słowo, a zatem na każdego rodzaju glebie posiane zostało ziarno. Jednak każda gleba inaczej to ziarno przyjmuje. Gleba na drodze jest twarda. Ziarno rzucone na nią leży na wierzchu gleby i zostaje zjedzone przez ptaki. Jezus mówi, że do tych, którzy nie przyjmują chętnie słowa, diabeł przychodzi i zabiera je, usuwając prawdę z ich umysłów. Gleba kamienista jest nieco mniej oporna. Jezus porównuje do niej ludzi o płytkim zaangażowaniu. Tacy ludzie mają dobre chęci, ale nie uwzględniają ceny, jaką pociąga za sobą uczniostwo. Gleba zachwaszczona także nie wyda plonu, bo chwasty zagłuszą posiane ziarno. Gleba ta oznacza ludzi, dla których sprawy doczesne są ważniejsze niż słowo. Wreszcie dobra gleba oznacza tych, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają obfity plon. Najbardziej obszerne wyjaśnienie zostało poświęcone glebie kamienistej i glebie ciernistej. Opisując ludzi podobnych do kamienistej gleby, Jezus zwrócił uwagę na sprzeczne elementy, ludzie ci przyjmują słowo z radością, ale nie na długo. Gdy pojawia się prześladowanie, rezygnują. Ludzie podobni do ciernistej gleby są inni. Nie rezygnują z powodu trudności, ale pod wpływem dobrobytu skupiają całą uwagę na doczesnych sprawach i przestają dbać o Królestwo Boże. Ich troski i zainteresowania obracają się wokół tego, co świat ma im do zaoferowania. Zastanów się nad sobą. Czy w twoim doświadczeniu pojawiają się cechy gleby na drodze, gleby skalistej i gleby zachwaszczonej? Może to być znacznie trudniej dostrzegalne, niż przypuszczasz. Co możesz uczynić, by dokonać niezbędnych zmian w tej kwestii? Wtorek, 23 lipca. Dlaczego przypowieści? Dlaczego Jezus nauczał w przypowieściach? Przeczytaj Ewangelia Marka 4:10-12. A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z 12, o te podobieństwa. I odpowiedział im, powierzono wam tajemnice Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. Aby patrząc, widzieli, a nie ujrzeli, i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Pobieżna lektura tych wersetów daje wrażenie, że Jezus nauczał w przypowieściach, by niewtajemniczeni nie mogli zrozumieć tego, czego uczył. Jednak takie wytłumaczenie nie pasuje do innych działań Jezusa opisanych w Ewangelii Marka. W Ewangelii Marka 3:5-6 czytamy o tym, że Jezus był zasmucony z powodu zatwardziałości serc przywódców religijnych. W Ewangelii Marka 3:22-30 Jezus odnosi się poważnie do argumentów uczonych w piśmie i szczegółowo wyjaśnia, dlaczego są błędne. W Ewangelii Marka 12:1-12 przywódcy żydowscy rozumieją, że przypowieść Jezusa o dzierżawcach winnicy jest skierowana do nich. Przypowieść ta jest ostrzeżeniem mówiącym im o tym, dokąd zmierzają ich intrygi przeciwko niemu i jakie będą ich konsekwencje. Gdyby Jezus nie troszczył się o tych ludzi, nie zadawałby sobie trudu, by ich ostrzec. Zatem musimy uważniej przyjrzeć się słowom Jezusa zawartym w 4 rozdziale Ewangelii Marka, by zrozumieć, co miał na myśli, wypowiadając je. Otóż te słowa Jezusa są parafrazą Księga Izajasza 6:9-10. Co dzieje się tutaj z Izajaszem i jakie przesłanie otrzymał on, by przekazać je Izraelitom? Przeczytaj Księga Izajasza 6:1-13. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, 2 zakrywał swoją twarz, 2 zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. I rzekłem, biada mi. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla, Pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, i dotknął moich ust, i rzekł, oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. A on rzekł, idź i mów do tego ludu, słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. I rzekłem, dopókiż, Panie? A on odpowiedział, dopóki nie opustoszeją miasta i nie będą bez mieszkańców, domy bez ludzi, a kraj nie stanie się pustynią. Pan uprowadzi ludzi daleko, i w kraju będzie wielkie spustoszenie. A choćby została w nim jeszcze 10 część, ta ponownie będzie zniszczona jak dąb lub jak terebint, z którego przy ścięciu został tylko pień. Pędem świętym jest jego pień. Izajasz otrzymał wizję Boga zasiadającego w świątyni. Był przejęty chwałą Boga i poczuciem własnej nieczystości. Bóg jednak oczyścił go i dał mu wstrząsające przesłanie. Podobnie jak to jest ze słowami Jezusa w Ewangelii Marka, także przesłanie dane Izajaszowi wydaje się sprzeczne z resztą Księgi Izajasza pełną słów pocieszenia dla ludu Bożego. W 6 rozdziale Księgi Izajasza przekazane przesłanie ma za zadanie wstrząsnąć ludźmi i obudzić ich, aby zawrócili ze złej drogi. W Ewangelii Marka klucz do zrozumienia słów Jezusa jest podany w MK 3:35. Aby zrozumieć słowa Jezusa i zawartą w nich naukę, trzeba czynić wolę Boga. Zobacz Ewangelia Marka 3:35. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, Ten jest moim bratem i siostrą, i matką. Kto przejawia taką postawę, staje się członkiem rodziny Jezusa. Ci, którzy wmawiają sobie i innym, że Jezus jest opętany przez diabła, nie będą go słuchać i nie zrozumieją. Cytując szósty rozdział Księgi Izajasza, Jezus nie twierdzi, że Bóg ukrywa prawdę przed ludźmi, ale ich z góry przyjęte poglądy i zatwardziałość serca nie pozwalają im przyjąć prawdy o zbawieniu. Ta prawda jest nadrzędną myślą w przypowieści o siewcy. Każdy z nas wybiera, jakiego rodzaju glebą będzie. Wszyscy sami za siebie decydują, czy poddadzą się Jezusowi. Ostatecznie wybór pozostaje całkowicie po naszej stronie. Środa, 24 lipca. Świeca i miara. Na co Jezus zwraca szczególną uwagę w przypowieści o świecy? Przeczytaj Ewangelia Marka 4:21-23. I mówił im, czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korcem albo pod łóżkiem? Czyż nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie pozostało utajone, co by nie wyszło na jaw. Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Domy w Judei w czasach Jezusa różniły się rozmiarami i konstrukcją w zależności od lokalizacji i zamożności ich właścicieli. Na modłę grecką budowano je wokoło wewnętrznego dziedzińca, ale ich wielkość i złożoność były bardzo różne. Jezus mógł także mieć na myśli prosty wiejski domek. Tak czy inaczej, zasada jest taka, iż pewnego dnia prawda o Jezusie zostanie objawiona. Jezus zadaje dwa pytania w Ewangelii Marka 4:21. Oczekiwana odpowiedź na pierwsze pytanie jest przecząca. Czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korcem albo pod łóżkiem? Na drugie, potwierdzająca, czyż nie po to, aby je postawić na świeczniku? Jezus maluje absurdalny i niemal humorystyczny obraz, by zilustrować swój argument. Świeca służy wytwarzaniu światła, a jeśli nie, to wówczas staje się bezużyteczna. W Ewangelii Marka 4:22 przypowieść zostaje wyjaśniona przez odwołanie się do wyjawienia tajemnicy. Ci, których komputer czy konto e-mailowe zostały zhakowane, wiedzą, co to znaczy, gdy poufne informacje zostają upublicznione. Jednak w tym przypadku Jezus mówi o Ewangelii. Czego Jezus chce nas nauczyć w przypowieści o mierze, czyli pojemniku służącym do odmierzania sypkich materiałów? Przeczytaj Ewangelia Marka 4:24-25. I rzekł do nich, baczcie na to, co słyszycie. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane. W wielu miejscach świata świeże produkty żywnościowe są sprzedawane na targowiskach pod gołym niebem. Sprzedawcy korzystają z różnych sposobów odmierzania sprzedawanych produktów. Powszechną praktyką jest dodawanie nieco więcej danego produktu do ustalonej miary, tak by kupujący miał pewność, że został potraktowany uczciwie. Jezus posługuje się ilustracją uczciwego sprzedawcy, by wskazać otwartość na przyjęcie prawdy. Jeśli ktoś jest otwarty na światło i podąża za nim, to otrzyma go więcej. Jednak jeśli ktoś odrzuca światło i odwraca się od niego, będzie się pogrążał w ciemności. Jak możemy utrwalić w naszym umyśle zasadę, iż zostanie nam odmierzone taką miarą, jaką sami mierzymy? Pomyśl, co to oznacza w kwestii tego, jak odnosisz się do swoich bliźnich? Czwartek, 25 lipca. Przypowieść o ziarnie wydającym plon. Co jest zasadniczym przesłaniem tej przypowieści? Przeczytaj Ewangelia Marka 4:26-29. Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie? Nasienie kiełkuje i wzrasta, one zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. Większość Ewangelii Marka jest paralelna albo do Ewangelii Mateusza, albo do Ewangelii Łukasza, albo do ich obu. Jednak nie dotyczy to tej przypowieści. Występuje ona wyłącznie w Ewangelii Marka. Istotą tej krótkiej przypowieści jest proces wzrastania. Jezus wskazuje, że tak właśnie działa Królestwo Boże. Ludzie mają swoją rolę do odegrania, ale prawdziwy rozwój jest dziełem Boga. Nie jest to niekończący się proces. W przypowieści rozwój rośliny kończy się nagle, gdy ziarno w kłosie dojrzewa. Podobnie powtórne przyjście Chrystusa położy nagły kres dziejom naszego świata. Co zostało podkreślone w przypowieści o ziarnie gorczycy? Przeczytaj Ewangelia Marka 4:30-32. I mówił, do czego przyrównamy Królestwo Boże albo jakim podobieństwem je wyrazimy? Jest jak ziarno gorczyczne, które, gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Ale gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie. Ta przypowieść mówi o tym, jak coś pozornie bardzo małego rośnie i staje się wielkie. Ziarna gorczycy mają zazwyczaj od 1 do 2 mm średnicy. Roślina, o której mowa w przypowieści, to przypuszczalnie gorczyca czarnoładz. Brasica nigra o bardzo małych ziarnach około 700 ziaren składa się na 1 gram. Choć nie są to najmniejsze nasiona na świecie, to jednak są bardzo małe, zwłaszcza w porównaniu z rośliną, która z nich wyrasta, osiągającą do 3 metrów wysokości. Jezus powiedział, że zdarza się, iż ptaki zakładają gniazda na gałęziach gorczycy. Te słowa są nawiązaniem do Księga Psalmów 104:12, a być może także do Księga Daniela 4:7-9. W 104 rozdziale Księgi Psalmów jest mowa o mocy Boga jako Stwórcy Świata, zaś w 4 rozdziale Księgi Daniela porównano Nebukadnesara, króla babilońskiego, do wielkiego drzewa, pod którym cały świat znajduje cieni i pożywienie. Jezus wskazuje, że choć Królestwo Boże początkowo wydaje się niepozorne, to jednak ostatecznie okaże się wielkie i godne podziwu. Ludzie w czasach Jezusa podejrzliwie patrzyli na prostego i wędrownego kaznodzieję z Galilei oraz grupkę jego uczniów, ale czas pokazał, że jego królestwo łaski przetrwało i ogarnęło cały świat. I będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Ewangelia Mateusza 24:14. Zastanów się, czym był Kościół, gdy Jezus wypowiedział te przepowiednie. Dlaczego przepowiednia ta jest tak niezwykła i tak mocno utwierdza nas w wierze? Piątek, 26 lipca. Do dalszego studium. Prawdziwa świętość polega na służeniu Bogu z niekwestionowanym oddaniem. Taki jest warunek prawdziwego chrześcijańskiego życia. Chrystus prosi o całkowite poświęcenie i niepodzielną służbę. Domaga się serca, umysłu, duszy i siły. Ego nie może być pielęgnowane. Ten, kto żyje dla samego siebie, nie jest chrześcijaninem. Miłość musi być zasadą działania. To podstawowa zasada Bożego panowania w niebie i na ziemi i musi stanowić podstawę chrześcijańskiego charakteru. Jedynie ona może uczynić i zachować go mocnym. Jedynie ona może uzdolnić człowieka do wytrwania w próbach i pokusach. Miłość będzie się przejawiać w ofiarności. Plan odkupienia opiera się na ofierze, ofierze tak szerokiej, głębokiej i wysokiej, iż jest niezmierzona. Chrystus oddał za nas wszystko, a ci, którzy go przyjmują, będą gotowi poświęcić wszystko ze względu na Odkupiciela. Myśl o jego czci i chwale będzie stać ponad wszystkim. Pytania do dyskusji. 1. Miłość musi być zasadą działania. To podstawowa zasada Bożego panowania w niebie i na ziemi. Jak ofiara Chrystusa na krzyżu ukazuje nam tę zdumiewającą prawdę? Jak możemy naśladować tego rodzaju miłość? Dlaczego musimy ją naśladować? 2. Co odpowiedziałbyś komuś, kto sugeruje, że Jezus nauczał w przypowieściach, by nie wyjawiać prawdy niewtajemniczonym? Dlaczego Jezus, który oddał życie za każdego człowieka, miałby celowo utrzymywać w ciemności ludzi, dla zbawienia których umarł na krzyżu? 3. Świece należy umieścić na świeczniku, a nie pod łóżkiem. Odnieś tę zasadę do zaangażowania Twojego zboru w życie lokalnej społeczności. Jak możesz podnieść światło wyżej, by zaświeciło wszystkim? 4. Zastanów się nad przypowieścią o ziarnie wydającym plon. Jaką rolę odgrywają ludzie w postępie zasiewu Ewangelii? Choć oczywiście mamy swoją rolę do odegrania, dlaczego zawsze musimy pamiętać o naszej zupełnej zależności od Boga? Czy ta postawa zupełnej zależności od Niego jest czymś, czego potrzebujemy, by wzrastać?